Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak, Zmotoryzowani. W studiu oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1956 rok to w Polsce za nami, ale do 1956 roku na świecie motoryzacja się rozwijała i to jak?
I też trzeba o tym powiedzieć.
Ho, ho. Głównie jeżeli chodzi o zachód od Polski. Będziemy mówić w kolejnych odcinkach przynajmniej trzech, myślę, że nawet więcej, o motoryzacji właśnie naszego zachodniego sąsiada, już wtedy znienawidzonego.
Tak, bardzo znienawidzonego, co zresztą odbiło się jeszcze nawet w latach 60., że nie próbowaliśmy z Niemcami nawiązać żadnej współpracy licencyjnej.
No właśnie, czyli ten
nawet kraj, w latach 60.
ten kraj, którego władca rozpętał piekło II wojny światowej, Niemcy. Poświęciliśmy co prawda już, ojej, myślę, że pół roku temu, jeden odcinek na takie bardzo ogólne określenie motoryzacji w Niemczech po II wojnie światowej, no ale musimy powiedzieć szerzej, bo tam bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy się działo.
Najwięcej w Europie.
Cud gospodarczy.
Tak, Wirtschaft, Wunder, po wojnie. To się tak nazywa, prawda? Niemczech, cud gospodarczy. Tutaj chciałbym od razu zdeptać pewien mit, bo bardzo wiele osób sądzi, że cud gospodarczy w Niemczech to był wynik planu Marszala. To jest absolutna nieprawda. Plan Marszala, pomoc dla krajów, zresztą miał obejmować też Polskę, ale Polska wstępnie się zgodziła, ale oczywiście potem Stalin nam zakazał. Więc plan Marszala to był tak de facto pomoc dla państw zachodnich ze strony Stanów Zjednoczonych, która to pomoc bardziej i najbardziej pomogła Stanom Zjednoczonym, ale to już nieważne. W każdym bądź razie...
Biznes is biznes.
Oczywiście, plan Marszala nie wspomógł Niemiec. Oni mieli zupełnie inne powody, dla których zrobili ten cud gospodarczy. Mhm. Otóż proszę pamiętać o tym, że same roczne reparacje Niemców były dwukrotnie większe niż cały plan Marszala. Oni rocznie więcej płacili niż cały plan Marszala im dał. Zresztą w ostatnich latach Polska otrzymała od Unii znacznie więcej, kilkanaście razy więcej niż Niemcy od planu Marszala. Także nie plan Marszala. Stany Zjednoczone bardziej im pomogły, Niemcom, w reformie walutowej, która była wtedy przeprowadzona, a nie w wyniku planu Marszala.
Natomiast... Ale którym Niemcom?
Zachodnim.
No właśnie, bo to jest dość istotne.
A nienawiść ze strony Amerykanów, Anglików, Niemców i Francuzów dosyć szybko zniknęła, kiedy pojawiła się zimna wojna, bo wtedy nagle oni stali po jednej stronie barykady. Natomiast to, że Niemcy tak pięknie się odbudowały, to tutaj ja bym podał cztery zupełnie inne przyczyny i o tym chciałbym powiedzieć. Przede wszystkim pamiętajmy, że koszt wojny, wojny są drogie, koszt wojny spadał na państwa wszystkie, które w niej brały udział, ale Niemcy poradziły sobie też inaczej, bo w dużej części Niemcy kosztem wojny obciążyli i sojuszników, i państwa okupowane. Powiedzmy, Belgowie płacili za paliwo na samoloty lecące na Londyn, bo one startowały z Belgii i tam Belgia musiała im dostarczyć to paliwo. Polacy musieli płacić, przykładowo mówię, za szpitale wojenne, które były na terenie Polski, gdzie leczyli się żołnierze wracający ze wschodniego frontu. Francuzi musieli zapłacić za powstanie wału atlantyckiego. Sojusznicy, Węgrzy, Bułgarzy musieli płacić składki. To były duże pieniądze. Wszystkie majątki Żydów z kolei szły na żołd. Obecnie ocenia się, że było całość tych pieniędzy, które Niemcy wzięli do prowadzenia II wojny od innych państw, to jest około 2 bilionów euro. I to jest bez opodatkowania. Więc to jest ciekawe.
Na czysto.
Na czysto mieli 2 biliony euro. To są potężne pieniądze. Dalej, drugi powód, dla którego Niemcy znaleźli środki na ten cud gospodarczy, to był po prostu rabunek. Himmler w 45 roku powiedział, że trudno, przegraliśmy wojnę, ale zarabowany majątek musi pójść na odrodzenie nowych Niemiec. Bo to był potężny majątek zrabowany w państwach, nie tylko dzieła sztuki, ale choćby właśnie dzieła sztuki. Trzecia rzecz, no to reformy Erharda. Ludwik Erhard to był człowiek, który zwany jest ojcem reform. On wprowadził przede wszystkim zupełnie inny system podatkowy, który zachęcił Niemców do inwestycji i przeprowadził tę słynną reformę walutową. To było w czerwcu 1948 roku. Reforma była w absolutnej tajemnicy dokonana. Chodziło o to, żeby Rosjanie przede wszystkim się nie dowiedzieli. I tutaj rzeczywiście Stany Zjednoczone pomogły w tej reformie, dlatego że to w Stanach Zjednoczonych zostało wydrukowane 6 miliardów nowych marek. Te marki miały być wymieniane. Te pieniądze zostały wydrukowane wydrukowane i w skrzynkach, drewnianych skrzynkach, przetransportowane...
Kontrabanda.
No, może i tak, ale wie pan, że rzeczywiście. W drewnianych skrzynkach przetransportowane statkiem. To był chyba najdroższy statek w historii ludzkości. Tam było, powtarzam, 6 miliardów nowych marek. To, samych skrzynek było 23 tysiące. No to niech pan sobie wyobrazi.
Kontenerowiec.
To był kontenerowiec z pieniędzmi, naładowany pieniędzmi. I ta reforma przebiegła w sposób kapitalny. Trzeba przyznać, że to był wzorcowy, książkowy przykład reformy. Dość powiedzieć, że zaraz po reformie policzono wartość aktywów niemieckich i okazało się, że ta wartość aktywów w fabrykach niemieckich była wyższa niż w 1936 roku. Więc to spowodowało ten cud gospodarczy, bo to wszystko się pięknie wyprostowało i Niemcy, bo Niemcy były wtedy otwarte, dzięki tej reformie otwarte na świat. W latach, w ciągu jednego roku, od 49 do 50, półtora roku, bo to chyba od lata 49 roku do grudnia 50 roku, eksport niemiecki wzrósł trzykrotnie. Mhm. Wobec tego, skoro tak, przemysł tak ładnie się prawda,
eksport
rozrastał.
Czego?
Wszystkich towarów.
W ogóle mieli, to
tak,
wszystko, koniec.
Tak, całkowicie eksport. Przemysł tak ładnie się odradzał, no to jeżeli przemysł się tak ładnie odradzał, to trudno, żeby ta flagowa gałąź przemysłu, którą zawsze była motoryzacja dla Niemców, którą oni kochali, której byli właściwie ojcami, no nie oszukujmy się, bądźmy obiektywni, Daimler, Benz i tak dalej, no trudno, żeby oni zaniedbali taką sprawę jak właśnie motoryzacja. No i czwarty powód tego cudu gospodarczego, o którym jeszcze nie powiedziałem dosłownie parę sekund, otóż po tej reformie wzrosło morale bardzo Niemców. Oni wcześniej byli w koszmarnej sytuacji. Oni nigdy nie byli w takiej, bo nawet upokorzeni po I wojnie światowej tutaj już nie byli upokorzeni. Tutaj po prostu byli zdeptani. I po tej reformie to morale wzrosło. Był wzrost gospodarczy. Przecież od 49 roku do 62 co roku średnio ten wzrost był o 7 czy 8% PKB brutto. No to jest marzenie dzisiaj jakiegokolwiek państwa. I tutaj trzeba przyznać ta pracowitość Niemców. Jeżeli wzrasta morale, no to oni... Niemcy zawsze byli pracowici i tego nie można im odebrać. Chociaż niektórzy mówią, że to było głównym powodem cudu gospodarczego. Nie, powtarzam, głównym powodem cudu gospodarczego był rabunek. To, co oni nakradli w czasie II wojny światowej. Ale jeżeli do tego dodamy właśnie tę pracowitość...
I pewien plan wykorzystania tych
udane reformy,
też.
To wyjdzie to, co wyszło, czyli ten właśnie cud niemiecki z przełomu lat 40. i 50. To by było tyle, jeśli chodzi o takie ogólne tło. Natomiast musimy jeszcze jedną rzecz bardzo ważną sobie powiedzieć. Otóż w tym czasie koncerny niemieckie, te najbardziej znane, te główne, które przed wojną produkowały samochody, w czasie wojny nie próżnowały. Tam się zmienił się profil produkcji, ale te koncerny zatrudniały ludzi, pracowały, czasami zatrudniały więcej osób nawet.
No, z tym zatrudnieniem to
z tym,
nie wiem,
że tutaj
to
jest temat, wiemy o co chodzi, prawda? No, bo szczególnie tutaj splamił się BMW, splamił się Volkswagen. Tak, to jest czarna plama. Niemcy się tego dzisiaj wstydzą, wcześniej się nie wstydzili. Czyli zatrudnianie na roboty przymusowe, przywożenie przecież w BMW zdaje się...
Wyzysk po prostu,
tak,
to trzeba nazwać po imieniu.
20 tysięcy ludzi pracowało, którzy za zapłatę otrzymywali tylko miskę beznadziejnego jedzenia. No i oni za to pracowali po 12 godzin dziennie. W Volkswagenie pracowali nie tylko mężczyźni, ale mnóstwo kobiet pracowało. Zresztą chyba o tym mówiłem, ten cmentarz tam jest, prawda, zdaje się,
to mówiliśmy. No i oczywiście, i trzeba to powiedzieć, że wszystko to, co było produkowane, było tylko... w jednym celu wspierania armii i planu wojennego. Już miało to na celu podtrzymywanie lub wygranie wojny.
Oczywiście, no bo tak po kolei, jak popatrzymy sobie na różne koncerny, no to tak, Maybach produkował silniki do czołgów, prawda? Tak. Daimler-Benz też silniki do najbardziej chyba znanego niemieckiego samolotu z II wojny światowej, do Messerschmitta Bf 109.
Opel ciężarówki wojskowe Blitze, też.
Tak, Blitze, Opel robił Blitze. To była najpopularniejsza ciężarówka w czasie II wojny światowej. Ciężarówka, która przewiozła całą aprowizację na front wschodni. Nie tak, że to, nie dlatego, że to była ciężarówka, która za jednym zamachem pojechała tam z Berlina pod Stalingrad, tylko ona porobiła po 20, po 30, po 50 kilometrów dziennie i te wszystkie ciężarówki to przewoziły. To były takie półciężarówki, bym nawet powiedział, bo to nie... Dzisiaj jak mówimy ciężarówka, to sobie wyobrażamy tira, prawda, że tak. To jest coś takiego. Nie, wtedy takich pojazdów nie było. Natomiast były to proste samochody z kabiną dwuosobową w środku, z drewnianą skrzynką do załadowania i tam ładowano nie tylko żywność, ale również mundury, ubranie, znaczy cieplejsze, powiedzmy, na czas jesieni, na czas zimy, to wszystko tam przewożono blicami. No w każdym bądź razie rzeczywiście ma pan rację, panie Krzysztofie, Opel robił ciężar. O, proszę pana, MAN, silniki do ubotów. Co KDF robił, to wiadomo, bo miał robić Volkswageny, miał robić samochód dla ludu. Robił samochód dla ludu, ale nie wybranego ludu.
A robił samochody dla żołnierzy.
Dla żołnierzy. Oczywiście tam parę sztuk wyklepali, porobili tam radośnie tych cywilnych samochodów, też go dostały osoby wybrane, a tak naprawdę to robili Kubelwageny, które zadebiutowały w Polsce we wrześniu 1939 roku, a potem jeździły po całym świecie i po Saharze jeździły, doskonale sobie radziły i w trudnych warunkach w Rosji sobie radziły, także Volkswagen tutaj, KDF. Sama fabryka jako taka na początku nazywała się Kraft durch Freud, czyli siła przez radość, to była organizacja, tak jak nasze FWP, która organizowała w czasy i takie różne...
Ale no te... i Ferdynand Porsche,
tak jest. BMW co robiło? BMW miał niesamowitego pecha. W następnym odcinku może o tym jeszcze będziemy mówili, bo tutaj BMW musimy powiązać z państwami komunistycznymi, dlatego że, ja już to chyba mówiłem, Hitler postanowił, że BMW będzie rozdzielone w czasie wojny i Monachium robiło silniki do Focke-Wulfa przede wszystkim.
Proszę powiedzieć, Focke-Wulf to?
Samolot. Tak.
Właśnie. Nie wszyscy mogą kojarzyć. Zresztą przecież logo BMW, no to skrzydełka są, prawda?
Tak, logo BMW to są białe skrzydła na niebieskim tle nieba, z tym, że to jest taka przyjęta, prawda? Nie do końca, dlatego że z kolei białe i niebieskie to są kolory Bawarii, po prostu. Natomiast samochody w tym pierwszym etapie BMW i tuż przed wojną były robione w Eisenach. A Eisenach znalazło się w rękach sowieckich po II wojnie światowej i stąd się wzięły to, o czym będziemy jeszcze mówili, że pierwsze BMW po wojnie to były produkowane w państwach bloku komunistycznego. BMW z bloku komunistycznego, jak to brzmi, prawda? No ale taka jest prawda, tak rzeczywiście było. No i Eisenach, zresztą tam bardzo dużo więźniów pracowało. To, co ja powiedziałem, że BMW w Monachium 20 tysięcy, tam jeszcze więcej chyba tych więźniów pracowało. To jest bardzo, bardzo przykry temat. W każdym bądź razie te wszystkie fabryki, które były w Niemczech, które przed wojną wyznaczały kierunki w motoryzacji, które przed wojną były zakładami bardzo, bardzo prężnymi, nic nie straciły w trakcie dojścia Adolfa Hitlera do władzy, bo Hitler był miłośnikiem motoryzacji i cały czas tym fabrykom szedł na rękę i nic nie straciły, kiedy po 6 latach od dojścia Hitlera do władzy wybuchła wojna. W trakcie wojny te fabryki miały popyt na swoje produkty i pełną parą pracowały.
Ale pod koniec wojny światowej, tak jak na przykład fabryka Opla, która została praktycznie zrównana, jeżeli dobrze wiem, z ziemią zniszczona.
Brandem Opel miał dwie swoje wytwórnie i jedna z wytwórni była całkowicie zrównana, druga wytwórnia była do połowy zrównana. Tak więc tutaj rzeczywiście, ale zresztą to opóźniło produkcję, bo w Rüsselsheim była wytwórnia zniszczona do połowy, ta główna wytwórnia, natomiast w Brandenburgu była druga, to ona nie nadawała się nawet do odbudowy. Ona się właściwie nie nadawała zupełnie do niczego. Tak, fabryki były zniszczone. Mercedes miał trochę szczęścia. Mercedes.
Ale to tak zwane know-how pozostało, czyli oni wiedzieli, jak
oczywiście,
to robić.
Oczywiście, przecież fabryka to nie wszystko. Jeszcze chodzi o to, że wiedzieć jak, czyli cała dokumentacja. Część maszyn była wynoszona, część niestety nie została wyniesiona, bo właśnie w Brandenburgu te maszyny razem wszystko licho wzięło, bo bomby tam powybuchały i po prostu tam nie było co odbudowywać.
Słusznie, panie Jerzy, zerka pan na zegar, bo czas tej części dobiegł końca. Na koniec pewna informacja naszym słuchaczom się należy, ponieważ dzisiaj jest niestety ostatnia audycja na antenie Radia Tok FM. Pozostajemy od przyszłego tygodnia z państwem w podcastach, więc wszyscy ci, którzy pragną słuchać dalszych opowieści Jerzego Lemiańskiego oraz moich o historii motoryzacji, to zachęcamy do słuchania w podcastach. Co tydzień będzie ukazywać się kolejny odcinek zmotoryzowanych, ale tylko w internecie. My nie przestajemy się spotykać.
Ja chciałem jeszcze tylko jedno zdanie, jeżeli można. Chciałem bardzo podziękować, ponieważ dostaję dużo miłych informacji, wiadomości na Facebooku. Jakoś tak właśnie tam znajdują radiosłuchacze kontakt ze mną, więc dziękuję za te różne miłe słowa, przeważnie bardzo miłe. Dziękuję za różne zaproszenia, na wszystkie informacje odpowiadam. Cieszy mnie to. Dziękuję bardzo.
Tak jak mówię, od przyszłego tygodnia będziemy w internecie. Zachęcam. Zmotoryzowani, nazwa się nic nie zmienia. Na dziś kończymy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję, panie Jerzy.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.